Magazyn naukowy Supernowa.
Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? To pytanie, które stawiały sobie najbardziej prężne umysły w historii ludzkości. Materia jest zagadką nie tylko dla fizyków. Czasami się zastanawiamy, czy otaczający nas świat jest już ustabilizowany, a to, co jest, czy będzie wieczne. Dzisiaj porozmawiamy zatem o materii. Witam Państwa, Wojciech Chmielewski, Supernowa, audycja naukowa Radia Poznań. Najpierw zapraszam jednak na krótki serwis naukowy i Sandra Soluk.
Drodzy słuchacze, a w tym przypadku szczególnie kawosze. Ziarna naszego ukochanego trunku mają problem z radzeniem sobie ze zmianami klimatu. Arabika, czyli rodzaj kawy, który na świecie pija się zdecydowanie najczęściej, najlepiej czuje się, kiedy temperatura wokół jest stabilna i wynosi między 18 a 22 stopnie Celsjusza, czyli dość niewiele. Drugą najczęściej uprawianą odmianą jest robusta, która w Azji stanowi główny składnik naparu, natomiast na naszych stołach jest rzadko, uważa się ją za gorszą po prostu. Żeby uniknąć sytuacji, że w sklepach zabraknie kawy, naukowcy już zastanawiają się, co zrobić i sugerują, żeby do komercyjnego użytku po 100 latach przywrócić gatunek stenofila, którego ulubiona średnia temperatura to blisko 25 stopni. W dodatku w naturze jest już gatunkiem zagrożonym, więc można by w ten sposób zapobiec jej wyginięciu. Badacze przygotowali napar ze stenofili i 81% profesjonalnych testerów uznało, że jest to jakaś odmiana arabiki, a prawie połowa poczuła, że piją jednak coś nowego. Naukowcy wnioskują więc, że wymiana arabiki na stenofile byłaby bezbolesna dla naszych kubków smakowych. Na Mazurach znaleziono średniowieczny miecz, a do tego pochwę, pas rycerski oraz dwa noże. Odkrycia dokonał pasjonat archeologii, który zdecydował się przekazać obiekt Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Wstępne obserwacje wskazują bowiem, że broń pochodzi właśnie z tamtego okresu, z przełomu XIV i XV wieku. Mogła brać więc udział w tym historycznym starciu. W tamtym czasie były to przedmioty bardzo drogie i rzadko zostawiało się je w ziemi, mówi dyrektor muzeum Szymon Drewski.
Liczymy na to, bo kontekst znaleziska na to wskazuje, liczymy na to, że tam pozostały dalsze zabytki, a być może nawet znajdziemy tam całego rycerza, to znaczy szczątki rycerza, ponieważ to znalezisko jest niezwykle dziwne, że tak cennego miecza w średniowieczu nikt sobie nie przywłaszczył, tylko on te 600 lat tam przeleżał.
Trwają przygotowania formalne do rozpoczęcia szerszych badań archeologicznych w miejscu znaleziska. Polikarpa mytyligera to zwierzę, które potrafi zregenerować wszystkie swoje narządy, nawet po rozcięciu na trzy części. To nowo odkryty gatunek osłonicy z gromady Astidiacea, występującej powszechnie w Zatoce Akaba. Badania prowadzili biolodzy z Uniwersytetu w Tel Awiwie. Gatunek należy do strunowców, zwierząt posiadających kręgosłup grzbietowy, do których zaliczany jest także oczywiście człowiek. Samo odbudowywanie i regeneracja narządów w świecie fauny występuje dosyć często. Na przykład gekon potrafi wyhodować nowy ogon, ale żadne zwierzę nie jest w stanie na nowo wytworzyć całego układu. Jednak u polikarpy mytyligery odkryto strunę, która w krótkim czasie przywraca funkcjonowanie wszystkich brakujących układów. Eksperyment przebiegał następująco. Naukowcy najpierw podzielili kilkadziesiąt pojedynczych okazów na dwie, a potem na trzy części, pozostawiając pewne z nich bez ośrodka nerwowego, serca i części układu pokarmowego. Każda część nie tylko przetrwała samodzielnie, ale w każdej wszystkie narządy zostały osobno odnowione, więc zamiast jednej po eksperymencie naukowcy mieli trzy okazy żachwy. Wśród bezkręgowców ta gromada uważana jest za najbliższą człowiekowi z ewolucyjnego punktu widzenia. A teraz część właściwa programu Supernowa zostawiam Państwa w rękach Wojtka Chmielewskiego. Dziękuję, Sandra Soluk.
Przypomniała mi się lekcja fizyki, gdy Pani mówiła o cieple właściwym albo o oporze właściwym. No w tej sytuacji pozostańmy w temacie fizyki, bo dziś będzie o materii.
Supernowa. Magazyn naukowy.
Czy zastanawiali się Państwo, co to jest materia? No najprościej można powiedzieć, że materią jest to, co widzimy, to, co istnieje, to, co jest wokół nas, a to, czego nie ma, materią po prostu nie jest. No tak by można było najprościej być może powiedzieć, ale są lepsi tutaj specjaliści, bo na przykład według Kartezjusza Materia to jest byt rozciągły w przestrzeni, wypełniający ją całą, przy braku próżni absolutnej, podzielny nieskończenie, nie tylko w postaci ciał, ale subtelnego materiału przenoszącego oddziaływania między nimi. Piękna definicja materii, średniowieczna, ale mimo wszystko taka poetycka, bym powiedział. Dzisiaj podejdziemy do tematu materii, bo przecież o atomach, o różnych stanach skupienia, o czarnych dziurach mówimy coraz częściej. Dr Adrian Zając, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, bardzo sobie upodobał właśnie kwestię materii. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dlaczego właśnie materia?
To znaczy, ja generalnie jestem chemikiem, a trzeba powiedzieć, to jest jednak pole rozważań fizyki. Niemniej jednak materia jako budulec wszechświata, nie mówię tutaj o materii, którą znamy na co dzień, której doświadczamy i z której jesteśmy zbudowani, mianowicie materii na Ziemi, która no moim zdaniem bardzo ciekawa nie jest, natomiast chociaż zdarzają się wyjątki, natomiast w kosmosie mamy do czynienia z różnego rodzaju materią, która no, mi jako naukowcowi nawet nie do końca mieści się w wyobraźni i w moim pojmowaniu, ponieważ z materią w ekstremalnych sytuacjach dzieją się rzeczy, które są no, praktycznie niewyobrażalne.
Bo wszystko się zaczęło od wodoru, który zaczął się zmieniać w różne inne pierwiastki pod wpływem temperatury, ciśnienia. No i tak samo jak my, gdybyśmy wylądowali na Jowiszu, byśmy się w pewnym momencie zamienili prawdopodobnie w diamenty, bo tam jest takie ciśnienie, że ten nasz budulec po prostu by został zmiażdżony do tej postaci. Ale to oczywiście możemy traktować jako ciekawostkę i pewną hipotezę, bo nie wiemy, co się stanie, kiedy byśmy się na Jowiszu znaleźli.
To znaczy, ja myślę, że wcześniej rozerwałyby nas siły pływowe, ponieważ grawitacja Jowisza jest tak duża, że po prostu zostalibyśmy rozciągnięci i rozerwani. Natomiast tak, jeżeli udałoby nam się dostać do atmosfery Jowisza, nawet nie musielibyśmy jechać tak daleko. Bliżej mamy Wenus, która ma też dużo gęstszą materię dużo gęstszą atmosferę od ziemskiej i tam też uleglibyśmy zgnieceniu. Może nie do diamentów, ale na pewno do jakiejś mniejszej postaci.
Na pewno byśmy się ugotowali na początku, przynajmniej od tej słonecznej strony, bo tam jest bardzo ciepło. Panie doktorze, no to tak, w takim razie spróbujmy do tej materii podejść najpierw trochę tak jakby na wykładzie, to znaczy spróbujmy usystematyzować te wszystkie rzeczy związane z materią. No co, materią jest atom? Tak pierwsze skojarzenie.
Niekoniecznie. To znaczy atom, jak sama nazwa wskazuje z greki, powinien być niepodzielny, natomiast sama nazwa powstała w czasach, kiedy o materii wiedzieliśmy bardzo niewiele. Tak naprawdę materia jest przedmiotem dociekań głównie filozofów już od starożytności. Na przykład Platon uważał materię za abstrakcyjny składnik ciała, czyli on uważał, że to, co możemy dotknąć, niekoniecznie jest materią, tylko jest materia jest składnikiem tego czegoś tylko. Natomiast Arystoteles znowu przyjmował, że materia jest czymś bez kształtu i dopiero coś takiego jak forma nadaje kształt przedmiotom.
Dusza jest formą ciała, tak mi się wydaje, że takie jedno z arystotelowskich powiedzeń. I ta definicja mi się chyba najbardziej z tych podoba, starożytnych.
Tak, i to nie jest też jakby bardzo oderwane od naszej rzeczywistości, ponieważ faktycznie tą formą w moim takim rozumowaniu mogą być siły, które spajają te małe cegiełki, które budują materię. Powiedzmy atomy, chociaż to nie do końca, nie zawsze tak jest. Na przykład Empedokles dzielił materię na podstawowe pierwiastki typu ziemia, ogień, powietrze i woda. I to też ma odzwierciedlenie w tym, co wiemy dziś, ponieważ odzwierciedla to mniej więcej cztery podstawowe stany skupienia, które znamy. Znaczy trzy znamy, myślę, wszyscy, czyli stan gazowy, stan ciekły i stan stały. Doświadczamy ich codziennie w postaci powietrza, wody na przykład jako stan ciekły i ziemi, którą mamy jako stan stały. Dodatkowo jeszcze w latach 20. XX wieku do tego szacownego grona dołączyła plazma. I tu też jest jakby pewna analogia do rozumowania Empedoklesa, mianowicie ogień jako taki, to co widzimy, to jest właśnie plazma, ponieważ gaz powstający w wyniku tej gwałtownej reakcji chemicznej jest częściowo zjonizowany, a to właśnie jest plazma. To jest, plazma nie jest niczym innym jak właśnie zjonizowanym gazem. Co to znaczy? Gaz generalnie, gazy jakie znamy, to są cząsteczki obojętne, nie noszą ze sobą ładunku elektrycznego. Jeżeli przez gaz przepuścimy bardzo wysokie napięcie elektryczne, na przykład tak jak się dzieje w świetlówkach, to mamy do czynienia z tworzeniem się plazmy, która dodatkowo zapewnia nam oświetlenie.
Czyli w kuchni wiele osób ma plazmę, nawet nie wie.
Dokładnie tak. W kuchni jest jeszcze jedno miejsce, gdzie wytwarza się plazma, mianowicie iskrowniki kuchenek kuchenek gazowych, gdzie właśnie ten przeskok iskry to jest właśnie częściowo plazma. Zresztą daleko szukać. Są też takie, mam tutaj ze sobą, zapalniczki plazmowe nazywają się właśnie, gdzie mamy baterię, która generuje bardzo wysokie napięcie, prąd o niskim natężeniu, ale o bardzo wysokim napięciu, przez co mamy tutaj właśnie tworzącą się plazmę, czyli jakby przeskakujący...
Jak u Tesli po prostu.
Tak. Kolejnym przykładem jest właśnie cewka Tesli, gdzie bardzo ładnie widać i do tego jeszcze z tego, co widziałem w internecie, można na cewce Tesli grać piosenki.
To jest niesamowite, że te wszystkie stany, o których mówimy, one zostały w jakiś sposób przewidziane w starożytności. To znaczy filozofowie mieli pewną intuicję, oni jakby próbowali to wszystko ogarnąć, nie mając w ogóle żadnych narzędzi. Tak było właściwie do XIX wieku, kiedy dopiero się rozpoczęła technologia, rewolucja przemysłowa i kiedy dopiero te narzędzia się pojawiły, takie właśnie jak prąd, możliwość uzyskania wysokiego ciśnienia, też temperatury, nie? To dopiero się okazało, że można to wszystko potwierdzić, a przy okazji powychodziły nowe rzeczy, tak jak ta plazma. No i właśnie myśli pan, że odkryją kiedyś naukowcy jeszcze kolejne? Czy to w ogóle jest potrzebne? Czy to, jak to jest?
To znaczy te cztery stany skupienia zna większość ludzi, tak myślę. Natomiast stanów skupienia, które już znamy, jest dużo więcej. Obejmując stany, które faktycznie już udało się zaobserwować albo zmierzyć, plus stany, które są teoretyczne i do tej pory nie udało się ich zaobserwować, możemy mówić o około 500 różnych stanach skupienia materii. Kolejnym stanem, który znamy i przez który nam umożliwia wyjrzenie na świat z naszych domów, to jest szkło. Ponieważ szkło nie jest stanem stałym. Mimo, że jest twarde i można sobie zrobić krzywdę, wbiegając na przykład szybko w szkło, to jeżeli spojrzymy w głąb szkła, to nie jest to typowa budowa ciała stałego. Ciało stałe generalnie jest zbudowane dość regularnie. To znaczy mamy powtarzające się elementy, mówię na przykład o kryształach, gdzie jest jeden element złożony z kilku atomów, który jest cyklicznie powtarzany przez w całej objętości tego ciała. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli w głąb szkła, to wygląda ona trochę jak ciecz. Cząsteczki są mocno nieuporządkowane. Wygląda tak, jakby to była ciecz, która nagle zamarzła. To znaczy, bez porządkowania struktury, bo...
No to jest takie samo pytanie, czy lód jest ciałem stałym, czy ciekłym, prawda?
Lód jest ciałem stałym, przy czym lód tworzy się troszkę inaczej, ponieważ w przypadku wody, bo wiadomo, lód jest postacią, czy tam stanem skupienia wody, mamy wodę w stanie ciekłym i ona zamarza, ale ona zamarza w ten sposób, że cząsteczki zaczynają porządkować swoje ułożenie względem siebie i tworzy się kryształ, bo lód poniekąd jest kryształem. Fakt, że ma dużo defektów, natomiast jest kryształem. Natomiast szkło wygląda tak, jakby woda, która ma nieuporządkowane cząsteczki, nagle zamarzła, nie tyle zamarzła, nagle zatrzymano ruchy cząsteczek. I w takiej postaci właśnie to szkło jest widoczne.
Taka stop klatka w fizyce.
Dokładnie tak. Taka stop klatka jakby zrobiona cieczy. Mhm. I mamy właśnie ciało stałe. Kolejnym stanem, który też powinniśmy znać, chociaż nie każdy jest świadom, że ma go w domu, jest stan ciekłokrystaliczny. Generalnie jest to znowu stan, można by powiedzieć, ciekły. Generalnie wyświetlacze, jakie mamy, czy telewizory powiedzmy, były dzielone, chociaż teraz już plazm się chyba nie produkuje, natomiast były dzielone na ekrany LCD, czyli Liquid Crystal Display, i ekrany plazmowe. W ekranach plazmowych właśnie, wracając jeszcze do plazmy, mieliśmy wyświetlacz złożony z bardzo małych pęcherzyków, takich pikselowych pęcherzyków gazu, przez który właśnie przepuszczano wysokie napięcie i przez to one zaczynały świecić, i teraz zależnie od tego, jakie napięcie było przyłożone, one świeciły na różne kolory. I w ten sposób uzyskiwano obraz. W wyświetlaczach ciekłokrystalicznych znowu mamy troszkę inaczej, ponieważ ten ciekły kryształ generalnie jest cieczą, natomiast jest zbudowany z bardzo specyficznych cząsteczek, znaczy z cząsteczek o specyficznym kształcie. One są, mają postać albo prętów, albo dysków, przez co tak jak w normalnej cieczy mamy totalne nieuporządkowanie cząsteczek, tutaj to uporządkowanie wzrasta przy zachowaniu ciekłej postaci tego stanu skupienia. Te ciekłe kryształy też są zlokalizowane w takich pikselach ekranu i teraz do każdego pikselu doprowadzany jest prąd elektryczny i ten prąd elektryczny powoduje, że te cząsteczki układają się w dany sposób i w zależności od tego, jak one się ułożą, uzyskujemy inną barwę. I w ten sposób właśnie działają dzięki kolejnemu stanowi skupienia, czyli ciekłokrystalicznemu stanowi skupienia, tak działają wyświetlacze ciekłokrystaliczne.
Jeszcze mamy teraz też OLEDy i różnego rodzaju przeróbki tego wszystkiego, ale o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy po krótkiej, tradycyjnej przerwie muzycznej.
Supernowa. Magazyn naukowy.
Słuchają Państwo Radia Poznań, Supernowa, audycja naukowa. Wracamy do naszych stanów skupienia. No tak, mówiliśmy o plazmie, o LCD i o tych nowych też technologiach związanych z telewizorami. To tak na marginesie oczywiście, bo dzisiaj o materii jest generalnie. Czy te OLEDy i różnego rodzaju inne nowe technologie, one też są związane z plazmą gdzieś tam?
Bardziej z ciekłymi kryształami, to znaczy OLED różni się od zwykłego LCD, tym, że używane są cząsteczki organiczne. O znaczy organic w nazwie. Po prostu jakby zmieniło się medium, które powoduje tworzenie się obrazu w tych ekranach, natomiast sama zasada działania jest bardzo podobna jak w zwykłych LCD. Mhm. Czyli po prostu przykłada się napięcie do poszczególnych pikseli i one generują nam barwę, świecenie w określonej długości fali, czyli różne kolory.
Tak się czasami zastanawiam, miałem taką refleksję ostatnio, jak szedłem ulicą, że no oczywiście wielki wybuch miał miejsce, teraz z tego wielkiego wybuchu powstały pierwiastki, a ja idę ulicą, po której jeżdżą samochody, w tych samochodach siedzą ludzie. Jak to wszystko udało, jak tą materię udało się poskromić na początku do takich stanów, żeby ona była ulepialna, czy tam jakoś tak dało się ją ogarnąć. No i pytanie, czy to wszystko polega na tym, że współczesny świat działa dlatego, że uda się wszystko włożyć w odpowiednie formy. Na przykład silnik samochodu jest taką formą, jest to umiejscowienie w jednym konkretnym miejscu stopów metali, odpowiednich tłoków, odpowiednich wielkości, no i do tego dochodzą reakcje chemiczne, fizyczne, które tam się odbywają w silniku. Czy to tak z tą materią jest tak jak trochę jak ten Kartezjusz mówił, czy Arystoteles, że forma i to, co jest materią?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by właśnie sięgnąć do czasów mocno prehistorycznych. Tak jak pan mówi, po wielkim wybuchu tak naprawdę cały kosmos złożony był głównie z wodoru. Może troszkę helu. I no właśnie, skąd się wzięły inne pierwiastki? No i tutaj trzeba by się przyjrzeć ewolucji kosmosu. W ogóle co fascynujące jest dla mnie, jeżeli już mówimy o wielkim wybuchu, że na początku on rozszerzał się z prędkościami dużo wyższymi niż prędkość światła, co generalnie przeczyłoby temu...
Prawom fizyki.
Dokładnie tak, prawom fizyki, ponieważ żadna cząsteczka nie powinna poruszać się szybciej niż prędkość światła. I to jest tak fajnie wyjaśnione, że tak naprawdę to nie była szybkość przemieszczania się cząsteczek, a puchnięcie przestrzeni. Dla mnie też trochę abstrakcyjny, jakby abstrakcyjne pojęcie. Tak samo do tej pory mamy do czynienia z tym, że galaktyki poruszają się relatywistycznie, to znaczy dla nas jako obserwatorów z Ziemi poruszają się szybciej niż prędkość światła, a tak naprawdę to rozszerzający się kosmos powoduje, że one się oddalają od siebie szybciej niż prędkość światła, przez co nie są naruszone zasady fizyki kwantowej.
Tak. No, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak. To jest właśnie teoria względności, tutaj się też kłania. I tak, no i teraz ta materia oczywiście się zaczęła zagęszczać i powstały grawitacje, które powodowały, że to się gromadziło i powstawało ciśnienie, temperatura.
Dokładnie tak. To znaczy, nawet czytałem o takim eksperymencie, gdzie na stacji kosmicznej w pojemniku umieszczono, to był jakiś proszek, i pozostawiono go samemu sobie, i on zaczął agregować większe kawałki. Na tej samej zasadzie prawdopodobnie powstawały ciała niebieskie, bo na początku mieliśmy ten gaz rozrzucony w przestrzeni, to wszystko zaczynało stygnąć. W związku z czym, jak zaczynało stygnąć, cząsteczki zaczynały zwalniać, zaczynała ich ruch stawał się coraz mniej gwałtowny. I one zaczęły tworzyć ciała niebieskie w postaci gwiazd. Do planet przejdziemy za chwilę, no bo planety są jakby pozostałością po gwiazdach.
Musiała najpierw wybuchnąć jakaś gwiazda, żeby powstała planeta. No, czyli to, no, jesteśmy 15 miliardów lat do tyłu teraz.
Tak. W trakcie powstawania gwiazdy wiadomo są obiektami ogromnymi. Jeżeli weźmiemy na przykład słoneczny, to Słońce stanowi ponad 99% masy Układu Słonecznego, mimo że wiemy, że na przykład Jowisz jest ogromną planetą. To i tak Słońce jest dużo, dużo większe, nieporównywalne do planet. Zresztą, jeżeli potrafi utrzymać Neptuna, który jest tak daleko od niego oddalony siłą grawitacji, no to musi być to ogromny obiekt. A i tak Słońce w porównaniu z innymi gwiazdami jest takim średniakiem. To nie jest jakaś wielka gwiazda. No i teraz to Słońce zbudowane głównie z wodoru, który skupił się w jednym miejscu, powoduje ta wielka masa, powoduje wielkie ciśnienie. Jak wielkie ciśnienie, to jest wysoka temperatura. W związku z czym przy osiągnięciu pewnej krytycznej wartości ciśnienia i temperatury, ten wodór zaczyna się łączyć w hel. Co też pewnie większość ludzi wie, ze względu na to właśnie ciśnienie. Tej fuzji jądrowej towarzyszy wydzielanie temperatury, przez co możemy żyć na Ziemi, bo mamy z tego Słońca ciepło i światło.
No ale najważniejszy moment to jest, kiedy pojawia się węgiel, bo to jest pytanie o nasz budulec podstawowy.
No węgiel pojawia się, no bo później mamy tlen, później mamy węgiel. W pewnym momencie w gwiazdach, to też zależy od wielkości, natomiast jeżeli w gwieździe zaczyna się tworzyć już żelazo, to jakby gwiazda jest bliska swojego schyłku i w tym momencie, ze względu na gęstość, jaka tworzy się wewnątrz gwiazdy, najcięższe pierwiastki tworzą się w samym sercu, w jądrze. Ta gęstość powoduje, że doświadczamy czegoś takiego jak zapadanie się grawitacyjne gwiazdy. To znaczy siły grawitacji są tak duże, że zaczynają komasować, jakby sprężać materię w ten sposób, że atomy przestają być atomami. One zaczynają degenerować, że tak powiem, i tworzy się coś na przykład takiego jak gwiazda neutronowa, ale to może za chwilkę. W każdym razie w tym momencie, jak gwiazda zaczyna się zapadać, to zewnętrzne warstwy, które złożone są jeszcze z lżejszych pierwiastków, są odrzucane i mamy wybuch supernowej albo nowej, zależnie od wielkości gwiazdy. I te pierwiastki w postaci pyłu są rozrzucane w przestrzeń kosmiczną. I teraz jeżeli mamy...
Kończy się jedno życie, zaczyna się nowe życie. Dokładnie tak możemy powiedzieć. Proszę Państwa, jako że czas nasz powoli dobiega końca, zostawmy sobie to, co się działo później na kolejne wydanie naszego programu już za tydzień. Po 18.30 w czwartek zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Supernowa. W takim super momencie kończymy. Wybucha gwiazda i co się dzieje dalej z materią. To jest niesamowite. Właśnie od tej katastrofy zaczyna się nadzieja dla nas właśnie, bo z takich katastrof powstały potem miejsca takie jak Ziemia. Dr. Adrian Zając, Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Magazyn naukowy Supernova.